Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Papież modlił się, by Polska pozostała wierna łasce chrztu. O Kościele jako wspólnocie grzeszników mówił Franciszek na audiencji ogólnej. Wyspa Lesbos przygotowuje się do papieskiej wizyty. Witam 13 kwietnia i zapraszam na aktualności. Proszę Boga, aby obecne i przyszłe pokolenia Polaków pozostawały wierne łasce chrztu, dając świadectwo miłości Chrystusa i Kościoła, mówił papież na audiencji w nawiązaniu do 1050. rocznicy chrztu Polski.
Razem z pasterzami Kościoła i wiernymi dziękuję Bogu za ten historyczny akt, który przez wieki kształtował wiarę, duchowość i kulturę waszego narodu, we wspólnocie ludów, które Chrystus zaprosił do udziału w tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania. Dziękujecie Bogu, według słów świętego Jana Pawła II, za to, że zostaliście zanurzeni w wodzie, która jest falą wieczności, źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Proszę Boga, aby obecne i przyszłe pokolenia Polaków pozostawały wierne łasce chrztu, dając świadectwo miłości Chrystusa i Kościoła. Niech miłosierny Bóg udzieli swojego błogosławieństwa wszystkim Polakom żyjącym w kraju i poza granicami.
O postawie Jezusa względem grzeszników mówił papież w głównej katechezie. Przypomniał, że Kościół nie jest wspólnotą ludzi doskonałych, ale uczniów w drodze, którzy idą za Panem, ponieważ uznają się za grzeszników potrzebujących Jego przebaczenia.
Powołując Mateusza, Jezus pokazuje grzesznikom, że nie patrzy na ich przeszłość, stan społeczny, na zewnętrzne konwenanse, ale raczej otwiera im nową przyszłość. Słyszałem kiedyś takie piękne powiedzenie: nie ma świętego bez przeszłości, nie ma grzesznika bez przyszłości. Jest to piękne i według tego postępuje też Jezus. Wystarczy odpowiedzieć na zaproszenie z pokornym i szczerym sercem.
O modlitwę w intencji swej podróży na grecką wyspę Lesbos papież poprosił na zakończenie audiencji ogólnej. Franciszek uda się tam w sobotę.
Pojadę tam wraz z mymi braćmi, patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem oraz arcybiskupem Aten i całej Grecji Hieronimem, aby wyrazić bliskość i solidarność zarówno uchodźcom, jak i mieszkańcom Lesbos oraz całemu narodowi greckiemu, tak bardzo wielkodusznemu w swej gościnności.
Tymczasem na Lesbos trwają ostatnie gorączkowe przygotowania do papieskiej wizyty. Proboszcz jedynej katolickiej parafii na tej greckiej wyspie wskazuje, że jej mieszkańcy dają Europie lekcję solidarności. Sami niewiele mając, nie zamknęli się na potrzebujących, tylko na ile to jest w ich mocy, od lat niosą im pomoc i zwyczajne ludzkie wsparcie. Ksiądz Leon Kiskinis podkreśla, że chrześcijanie różnych wyznań wspólnie wspierają uchodźców, a wizyta papieża jest dla nich umocnieniem w tym wysiłku niesienia codziennej pomocy.
Jest to podróż świadectwa dawanego całemu światu, że migranci są nie tylko liczbami, ale przede wszystkim ludźmi. Mają swoją historię, mają marzenia, mają też konkretne imię. Stąd przyjmując ich, trzeba traktować ich z godnością należną osobie ludzkiej. Ludność miejscowa na Lesbos wykazała się niesamowitym braterstwem, wielkim człowieczeństwem. Czegoś podobnego nigdy wcześniej tu nie widziałem. Nie pochowali się w domach i nie zamknęli im drzwi przed nosem. Nie wznieśli też murów czy płotów, tylko przyjęli tych ludzi, licząc, że tak samo solidarnie przyjmie ich Europa, będąca ojczyzną praw człowieka.
Grecki kapłan podkreśla nie tylko humanitarny, ale i ekumeniczny wymiar papieskiej podróży na Lesbos. Wskazuje, że świat bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, także gdy chodzi o pomoc uchodźcom, potrzebuje wspólnego świadectwa chrześcijan.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Na całym świecie jest ich ponad 1100. 76 z nich to polscy księża. Mowa o misjonarzach miłosierdzia, którzy od papieża Franciszka otrzymali szczególne zadanie głoszenia Słowa Bożego i niesienia orędzia o miłosierdziu. To wielka odpowiedzialność, którą musimy spełnić przede wszystkim w konfesjonale, tłumaczy w rozmowie z Tomaszem Siniewem ojciec Paweł Gomulak, misjonarz miłosierdzia z klasztoru misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej w Kędzierzynie-Koźlu.
Został ojciec wyróżniony spośród duchownych w Polsce, bo nieco ponad 70 duchownych otrzymało w Polsce taki dar, takie wyróżnienie od Ojca Świętego Franciszka, by zostać misjonarzem miłosierdzia. Spodziewał się ojciec, że to właśnie papież Franciszek dostrzeże w ojcu tego misjonarza?
Jak powiem przewrotnie, wiadomość otrzymałem najpierw mailem. Przyjechałem z jakiejś pracy misyjnej, otwieram skrzynkę pocztową, no i w spamie znajduje się wiadomość po włosku. A znając moich współbraci, którzy potrafią robić takie niezłe kawały, łącznie z tym, że komuś mogą sfabrykować nominację biskupią i potem wszyscy mają ubaw przez parę tygodni, więc pomyślałem, że ktoś zrobił mi po prostu kawał. Zostawiłem tą wiadomość. No i potem się dowiedziałem, że tutaj dzwonili do mnie współbracia, że mam korespondencję z Watykanu, więc się tak troszeczkę wystraszyłem. Mówię, coś musiałem nabroić. Ale nie przypominałem sobie, żebym coś karygodnego popełnił, więc było to zaskoczenie.
Zaskoczenie, no i wyróżnienie, ale też ogromna odpowiedzialność.
Ja powiem tak, że od momentu, kiedy otrzymałem wiadomość od papieskiej Rady do spraw krzewienia nowej ewangelizacji, tak początkowo sobie pomyślałem, no cóż, miłosierdzie, wszyscy jesteśmy misjonarzami miłosierdzia jako kapłani, bo to jest ofiarna praca w konfesjonale. I czasem właśnie spowiadając ludzi, tak się pytam, czy chcą, trochę przewrotnie, czy chcą tylko rozgrzeszenia, czy chcą uleczenia tych ran, z którymi przychodzą, bo to też jest różnica. Natomiast z biegiem czasu dostrzegałem, że to powołanie i ta misja rzeczywiście jest to taki Boży palec, że będzie się działo. Zresztą Pan Bóg jest specjalistą od takiego zamieszania, że Duch Święty jak już gdzieś wejdzie, to wszystko zruszy. Właśnie po to, żeby uzdrowić człowieka.
Zastanawiał się ojciec, dlaczego ja?
Zadawałem sobie to pytanie. Taki obraz, który dostałem w latach dzieciństwa od takiej pani malarki. Niesamowity obraz, ponieważ Pan Jezus, to jest twarz Pana Jezusa, ona wyraża emocje. Do tej pory, jako też dla teologa, jest dla mnie takim zastanawiającym faktem. I tak siedziałem sobie w pokoju, patrzyłem na ten obraz i tak się pytam, Panie Jezu, dlaczego? I to, co zawsze podkreślam na rekolekcjach, że nie może być uczniem Jezusa ten, kto go osobiście nie spotkał. To znaczy nie tradycję, nie osobę zawartą na kartach Pisma Świętego jako historię, wspomnienie, ale żywą osobę, właśnie doświadczyć, dotknąć, być pewnym, że On jest przy mnie. I tak sobie pomyślałem, że tak samo jest z miłosierdziem. To znaczy ten może głosić miłosierdzie, kto miłosierdzia dogłębnie doświadczył. A to też jest historia mojego życia.
Ale chyba największą sztuką teraz jest to, żeby przekazać wiernym, jak to miłosierdzie może wyglądać.
Ja myślę, że to jest przede wszystkim dzieło Ducha Świętego. Jestem młodym kapłanem i coraz bardziej się uczę, że głosząc rekolekcji, czy siadając w konfesjonale, my możemy stawać na głowie, żeby dotrzeć do człowieka, ale wiara jest łaską i najpierw musi być to poruszenie Ducha Świętego. I często jest tak, że słowo, które my powiemy, które nam się wydaje banalne, jednak w tym człowieku zapuszcza korzenie. I to jest niesamowity moment, kiedy ta słabość ludzka spotyka się z wielką miłością Boga, bo my mamy takie przeświadczenie, że miłosierdzie jest taką ckliwością, że Pan Jezus jest troszeczkę takim chłopczykiem, który nad wszystkimi się pochyla, wszystkich pogłaszcze. Natomiast miłosierdzie, jak tak popatrzy się na przekaz biblijny, to od samego początku, od stworzenia, człowiek ilekroć łamał przymierze, to tam miłość Boga cały czas, jak miłość matki, podążała za dzieckiem, wiedząc, że ono postępuje źle, wiedząc, że takie będą konsekwencje jego wyborów, ale to jest taka miłość matczyna, że nigdy nie zapomina. I niesamowita jest taka cierpliwość Pana Boga właśnie w miłosierdziu, że ja po ludzku bym się zmęczył. Raz, drugi, trzeci, ktoś odrzuca przymierze, łamie to przymierze, odchodzi. Okej, człowieku, masz wolną wolę, idź sobie swoją drogą. Natomiast nie Bóg. To są kolejne przymierza i wreszcie Syn. oddać własnego syna za kogoś, kto jest moim nieprzyjacielem. To czasem nam można sobie zadać pytanie, czy byłbym w stanie, gdybym miał dzieci, oddać swoją córkę czy swojego syna za sąsiada, który jest dla mnie nieprzyjemny. A to uczynił Bóg. I to przymierze jest tak trwałe, że my nie jesteśmy w stanie go złamać.
Jak ojciec rozmyślał już nad tym powołaniem papieskim, co było pierwszym wyzwaniem, albo jakie wyzwania pojawiły się po tej nominacji?
Ja myślę, że w ogóle ewangelizacja rozpoczyna się od tego, że ten, który głosi, najpierw słucha. Też zawsze podkreślam, że wyjeżdżając na rekolekcję czy na misję, to najpierw ja jestem słuchaczem i pytam Pana Boga, co Ty chcesz, Boże, tym ludziom powiedzieć? Czyli najpierw jest to słuchanie tego, który głosi. I czy ta nominacja coś zmienia w takim mojej posłudze kapłańskiej? Myślę, że bardziej jest to taki sygnał od Ojca Świętego dla ludzi, bo nasza posługa się nie zmieni. Te uprawnienia, które misjonarze miłosierdzia posiadają, one nie zmienią jakby sposobu naszego sprawowania sakramentu pokuty. One są sygnałem dla ludzi, że ten czas, rok miłosierdzia to jest kairos, to jest taki szczególny moment działania łaski Boga. Zresztą Ojciec Święty w wywiadzie, którego udzielił w książce, podkreśla, że ten czas był w jakiś sposób przez opatrzność Bożą przygotowywany. I ta zachęta, że nie ma takich grzechów, których Jezus nie odpuści w sakramencie pokuty, łącznie z tymi, które do tej pory były zarezerwowane Stolicy Apostolskiej, jest takim wielkim wołaniem. To też Ojciec Święty podczas spotkania z misjonarzami Miłosierdzia podkreślał, że to jest ten matczyny wymiar Kościoła. Tak jak matczyny wzrok Boga w miłosierdziu, tak samo matczyny wzrok Kościoła. Wróćcie, czekamy na was.
To hasło wróćcie, czekamy na was w konfesjonale. To podkreśla też Ojciec Święty w książce Miłosierdzie to imię Boga i zwraca tam uwagę na penitentów oczywiście, ale też na tych, którzy siedzą w konfesjonałach.
Tak, to jest wielka świadomość, że to nie ja jestem panem łaski. To jakby nie ja wyświadczam łaskę temu człowiekowi, który przychodzi, bo to uczy pokory. Ktoś przychodzi ze swoim konkretnym życiem, czasem ze wstydem, bo przecież grzech wiąże się ze wstydem, że ja muszę wyznać to, co jest słabe. Jakby pokazać, że moje człowieczeństwo zostało poranione. I dlatego tak ważne jest, żeby kapłan, który jest obecny w konfesjonale, był rzeczywiście przyjacielem Boga, który jakby czuje serce Jezusa, to serce, które pozwoliło się przebić dla drugiego.
Ale ma być, nie wiem, dziennikarzem, który dopytuje, wypytuje, czy ma być po prostu słuchaczem?
Myślę, że przede wszystkim musi być w pewnym sensie lekarzem. Dlatego, że zresztą jeżeli chodzi o to takie dopytywanie, to Ojciec Święty też bardzo dobitnie powiedział, że nawet jeśli penitent nie jest w stanie wymówić, nie jest w stanie do końca określić, jest ciężko mu jakby wyznać ten grzech, nie dlatego, że coś tai, ale dlatego, że ten ogrom, czy zła, czy poranień jest jakby trudno wyrażalny, to sam ten moment, że on przychodzi, że on klęka, jest już momentem skruchy. Przecież w momencie, kiedy my klękamy do sakramentu pokuty i pojednania, żałując za grzechy, de facto już mamy je odpuszczone. Jakby to miłosierdzie Boga już nas ogarnia. I chodzi o to, żeby ono nas też leczyło. I tu jest też duża rola kapłana, który musi być takim specjalistą od duchowości. Jakby przewidywać pewne rzeczy, przewidywać też potem zakusy złego ducha. Jeżeli zbliżamy się do Boga, czy powracamy do Boga, spotka to się z oporem nieprzyjaciela.
A w takim razie, jeżeli takie proste jest to podejście do konfesjonału, tak łatwo już zaznać tego miłosierdzia, to dlaczego tak ciężko podchodzi się do tego konfesjonału?
Ja myślę, że tak do końca to nie jest łatwe, bo jednak to wymaga decyzji pełnej pokory. Proszę zobaczyć, kiedy idziemy do spowiedzi, my mamy świadomość, że idziemy spotkać się z Jezusem, który jest miłosierny, ale mamy też świadomość, że muszę wyznać te grzechy przed drugim człowiekiem. I to wymaga wielkiej pokory od człowieka.
Boimy się trochę tej spowiedzi, boimy się tego spotkania. Ma ojciec jakąś radę, żeby przełamać tę bojaźń?
No nie lękać się. To się łatwo mówi, ale proszę zobaczyć, bardzo tak otwarcie możemy powiedzieć, że przecież my Boga kochamy, On dla nas jest najważniejszy. Jak zatem można się bać osoby, którą się kocha?
Ale można się bać osoby, która jest pośrednikiem między nami a Bogiem.
Ja myślę, że zawsze przed spowiedzią jest uprzedzająca łaska Boga. To jest wezwanie i w pewnym sensie I to pamiętam, jak powiedział mi kiedyś mój kierownik duchowy, że grzech dla nas jest nawet błogosławieństwem. Dlatego, że on nam pokazuje w sposób niezwykle bolesny, często bolesny, że my sobie w życiu nie poradzimy. Że skończył się czas mojego rumakowania i ja teraz potrzebuję Boga, bo on jako jedyny sobie z tym grzechem poradzi.
Ten rok jubileuszowy, rok miłosierdzia, nadzwyczajny rok miłosierdzia skończy się. To przecież nie skończy się miłosierdzie.
No miłosierdzie się nigdy nie kończy, bo Pan Bóg jest wierny słowu, które daje. Natomiast może to też jest taki znak, bo ilekroć jeżdżę od już wielu lat, praktycznie od samych święceń, głosząc Słowo Boże, przeżywając rekolekcję jako misjonarz ludowy, widać niestety, że czasami ten czas Wielkiego Postu jest jedynym takim wyrywkowym momentem, kiedy ludzie, ale w pewnym sensie też czasami duszpasterze, patrzą, że to jest ten moment, kiedy trzeba przystąpić do spowiedzi, a potem przez rok tego człowieka nie ma w kościele. I może to jest też taki sygnał, że to miłosierdzie nie kończy się z okresem Wielkanocy, ale właśnie to zwycięstwo Chrystusa, Jego Pascha, przejście ze śmierci do życia, z ciemności do światła, jest taką zachętą, żebyśmy gorliwiej i głębiej korzystali z sakramentu pokuty, który przecież nie ma tylko funkcji wskrzeszania nas z martwych, kiedy popełniamy grzech ciężki, ale jest swoistą taką szkołą, indywidualnym nauczaniem Jezusa, po to, żebyśmy od spowiedzi do spowiedzi rzeczywiście stawali się bardziej podobni do Niego, a nie do świata, który nas otacza.
Jest taka obawa u Ojca, że ludzie mogą zapomnieć o tym miłosierdziu Boga?
Myślę, że nie, bo życie w sposób brutalny to miłosierdzie przywołuje. W pewnym sensie jesteśmy skazani na słabość i tak o ile grzechów ciężkich musimy unikać w naszym życiu, o tyle każdy z nas walczy z grzechami powszednimi. One w jakiś sposób też nas atakują. To, co zresztą mówił święty Paweł, kiedy opisywał taką kondycję wewnętrzną człowieka. Stary Paweł, doświadczony apostoł, mówi, że wie, co ma wybierać, wie, co jest dobre, wybiera ciągle to, czego nie chce. A więc spowiedź nam pozwala brać tego starego człowieka w niewolę po to, żebyśmy my stawali się bardziej wolni i dlatego tak ważną rzeczą jest postanowienie poprawy.
Jakie wyzwania stawia ksiądz wiernym?
Pozwolić się spotkać Jezusowi, dotknąć się Jezusowi, ponieważ jeśli tego spotkania nie ma, to tak naprawdę nic w naszym życiu się nie zmieni. My możemy przychodzić do kościoła, być co niedziela w kościele, przyjść na Wielkanoc, na rezurekcję, ale w momencie, kiedy nie dotknie nas Jezus, naprawdę tak doświadczalnie, to liturgia i bycie w kościele staje się po prostu teatrem.
I to już wystarczy?
Myślę, że to jest początek drogi. Kiedyś głosiłem taką konferencję dotyczącą świętego Eugeniusza, bo święty Eugeniusz jest niesamowity. To jest święty, który przyznał się, że żył w stanie grzechu ciężkiego. I takie proste spotkanie podczas liturgii Wielkiego Piątku, kiedy kapłan podniósł drzewo krzyża świętego i zaśpiewał słowa o to drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata, on po prostu się popłakał. Zrozumiał, jak bardzo Bóg go kocha. I wtedy powiedziałem takie słowa, że kiedy ubogi człowiek, słaby człowiek spotyka na swojej drodze miłość i tą miłością pozwoli, tej miłości pozwoli się porwać, wtedy rodzi się święty. I to jest początek pięknej drogi.
Do świętości jest powołany każdy człowiek. Chyba nie ma znaczenia, czy jest to kapłaństwo, małżeństwo, czy może życie samotne.
Oczywiście każde powołanie jest piękne i czasem nawet żartuję, że powołanie małżeńskie jest trudniejsze od powołania kapłańskiego. Może tak troszkę przewrotnie, ale tak tłumaczę, że zobacz, pokłócisz się z żoną i musisz z nią przebywać w jednym pomieszczeniu czy w jednym mieszkaniu i jeszcze czasami wysłuchiwać, jak tam dogaduje. I w drugą stronę to samo, jak mąż się pokłóci z żoną. Natomiast my mamy pewną sferę takiej ciszy, takiej samotności. Jeśli ja pokłócę się ze współbratem, to mam dwie drogi wyjścia. Albo będę szukał z nim drogi pojednania, albo po prostu się zamknę, przetrawię to i potem wychodzę i mówię, bracie, sorry.
Z misjonarzem miłosierdzia ojcem Pawłem Gomulakiem rozmawiał Tomasz Siniew z Radia Doksa, a z Państwem żegna się Beata Zajączkowska. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.